Mercury Polskie Radio.
Ja dzisiaj jestem trochę niedysponowany głosowo, chrypię trochę. Mam nadzieję, że mi pomożesz.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Witają Państwa
Maja Włodarczyk
i Jerzy Łączny. Dzisiaj nie tyle będziemy rozmawiać, co będziemy słuchać Twojej rozmowy z Henrykiem Werydą.
Zaczynamy tam od dzieciństwa, czyli od początków. No i wywiad kończy się na teraźniejszości, czyli na tym, co on właśnie aktualnie robi.
Maja Włodarczyk i Henryk Wereda. Zapraszamy.
Jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Owińskach. A naszym gościem jest wyjątkowy nauczyciel muzyki, pan Henryk Wereda.
I co ty ode mnie niedobre stworzenie chcesz?
No to jakby pan siebie sam w kilku słowach opisał.
Cóż, jestem nauczycielem, jestem muzykiem. Co jeszcze? Szczęśliwy jestem, bo robię to, co lubię od wielu, wielu lat. Każdemu tego życzę.
Gra pan na keyboardzie czy na czymś jeszcze?
Szkołę muzyczną skończyłem nie na keyboardzie, tylko na fortepianie. A keyboard na szczęście bardzo jest podobny do fortepianu, więc można powiedzieć, że gram na keyboardzie. Szkołę muzyczną też skończyłem na oboju, więc dęte instrumenty mi nie są obce. Tak jak flety proste, saksofon, klarnet. Próbowałem na skrzypcach, ale to jest cała historia, z której można by się nieźle uśmiać.
Czy chciałby pan się jeszcze na jakimś instrumencie nauczyć grać?
Jeżeli słyszę, że ktoś ładnie na czymś gra, chciałbym na tym instrumencie umieć tak jak ten ktoś. Na przykład na gitarze, chociaż chwyty znam. Na harfie na przykład.
Jakie były początki z pianinem?
Najpierw były początki ze skrzypcami. I to jest właśnie ta śmieszna historia. To było tak. Przyszedłem do pierwszej klasy, powiedzieli, że chłopak ma słuch, no to dawaj go na skrzypce. A na skrzypcach to trzeba tak te ręce wykręcać, to nie jest tak łatwo. I to aż boli małego chłopaka, gdzie ja tam będę na skrzypcach. Ojejku, jak mnie męczyli z tymi skrzypcami. I kładłem je zawsze do takiej starej szafy, która tak się ruszała na boki. I pomyślałem sobie kiedyś, jakby kiedyś ta szafa się tak sklapnęła i te skrzypce by się rozwaliły, to ja bym się bardzo z tego powodu cieszył. I tak się kiedyś stało. Ktoś biegł bardzo szybko, uderzył w tą szafę, a ta szafa się tak sklapnęła i skrzypce się zepsuły. Ale byłem szczęśliwy. Ale oni też nie byli w ciemię bici. Dawaj mnie na fortepian przepisać. Przepisali mnie na ten fortepian, no i ciężko trochę było. Czasem po tak zwanych łapach dostawałem, to były inne czasy. Dzisiaj to się nie bije nikogo, ja nie wiem jak to było, bo gamy tam nie umiałem, jakieś problemy były.
Czy sądzi pan, że to, że jest pan niewidomy, ogranicza pana jakoś?
Zależy. Inwalidztwo to jest rzecz względna. Na pewno to nie jest kategoria artystyczna, bo są festiwale różne dla niewidomych i tak dalej, festiwale dla ludzi z problemami mentalnymi, różne inne. Ja uważam, że inwalidztwo to nie jest kategoria artystyczna i uważam, że powinno się występować w zwykłych, normalnie festiwalach. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w dziedzinie muzyki, czy w dziedzinie tańca, w dziedzinie tam czegokolwiek, jakiejkolwiek sztuki, to powinien występować na festiwalach zwykłych, bo tam się to liczy. No, oprócz może tych, którzy są z problemami umysłowymi. Tam troszeczkę inaczej to bywa, ale reszta powinna występować na zwykłych festiwalach. I ja robię to, co lubię. Zarabiam z tego powodu, pracuję z tego powodu, mam mnóstwo kontaktów w całej Polsce. Ludzie się tak śmieją, przychodzą. O, tego pana to znają gdzieś tam w Kielcach, w Warszawie, w Wrocławiu, w Szczecinie, gdzieś tam. A samo, gdybym wrócił tak do pytania, czy mnie to jakoś ogranicza, to jest trudna sprawa właściwie. Bo jeżeli ja robię to, co lubię, mam zespół fajny, jeden tu, drugi w Poznaniu, gdzieś tam sobie gramy, śpiewamy, to ja zapominam o tym. I jeszcze wiem, jak tam dotrzeć, mam na przykład GPS-a, żeby mnie tam zaprowadzi. Psa nie chcę, bo szkoda mi zwierzaka. I jakoś nie czuję się ograniczony. Ale jak jest, gdzieś tam coś pachnie, a ja jestem głodny i kurczę, nie wiem, gdzie to pachnie. O, to już się trochę czuję ograniczony, bo wtedy, no mówię, to jest rzecz względna, takie inwalidztwo. Trzeba się umieć jakoś w tym życiu znaleźć. I zawsze jeszcze byłoby pytanie, a czy nie lepiej byłoby, żebym widział? No pewnie, że byłoby lepiej. Mam kolegę, któremu bardzo mocno wzrok przywrócili i on musiał się uczyć wszystkiego od początku, jak w wszedł do marketu, to nie wiedział, co tam jest. Głowa go bolała od ilości towarów. Pani doktor mu powiedziała, że on przez 2 lata mniej więcej będzie się uczył tego wszystkiego jeszcze raz widzieć. No to ja bym też musiał 2 lata się może uczyć. Albo więcej, bo on trochę widział, a ja akurat nic, więc byłby pewnie niejaki problem. Nie, to jest sprawa względna po prostu. Nie można czekać z jakąś nadzieją na to, że przywrócą wzrok, że tam będą jakieś przeszczepy nerwów i coś. Po prostu trzeba żyć dalej i wtedy jest fajnie.
Gdy jest pan zły, to instrument pana pomaga władować emocje?
Ojej, teraz może mniej, ale jak byłem gdzieś tak w okolicach 6., 5., to sobie grałem różne rzeczy i wtedy zaczynałem, to się nazywało improwizacja, jeszcze tego tak nie nazywałem, bo sobie po prostu wymyślałem różne rzeczy. Jak byłem w dobrym humorze, to co innego, jak w złym, to co innego. Zależało to też od instrumentu, przy którym siedziałem, bo pianina, fortepiany, one niby podobnie wyglądają, ale one mają różne dźwięki i jak się dotknie klawisze, jak się uderzy w klawisze jednego i drugiego instrumentu, to coś innego troszeczkę jakby słychać. Inaczej się chce improwizować, inaczej się chce jakby z tym instrumentem rozmawiać. Jak byłem zły, oj, to nie raz wyżywałem się, coś fajnego sobie tam grałem.
Ludzie widomi, jak grają, patrzą w nuty, grają i jednocześnie odczytują kolejne dźwięki. Jak to jest czytać, a tak naprawdę czuć alfabet Braille'a? Gdy ćwiczy pan nowy utwór, stara pan się zapamiętywać nuty?
No właśnie, jak to jest? To jest niestety problem. Po pierwsze, nuty Braille'a są zupełnie, zupełnie inne niż nuty dla reszty świata. Po drugie, sam Braille wiedział, jak to będzie i nic lepszego nie wymyślił. Mimo to, co on wymyślił, używa cały świat, włącznie z Japońcami i Chińczykami i kim tam jeszcze. Nuty Braille'owskie są zupełnie inne. Ich inność polega na tym, że pisze się zwykły tekst, jak w linijce. Spacja między słowami, to jest odstęp między taktami i przechodzi się do następnej linijki. Na jedną nutę 4 znaki są, jest 7 nut, czyli razem 28 znaków. Jak się opanuje 28 znaków, to już jako tako można grać. Tam jeszcze są znaki oktaw, różne inne, po prostu inna jest filozofia, inaczej to wygląda. Po trzecie, jeśli się czyta nuty, to trzeba je zapamiętać, bo się w końcu rękami czyta. Było, nie było. Chociażby jedną ręką, a drugą ręką się gra. Ja tak stosowałem. Kiedy już się trochę tych nut nauczyłem, to tak właśnie robiłem. Jedną ręką przeważnie lewą czytałem, a prawą grałem. Nawet partię lewej ręki grałem prawą ręką, bo prawą mi się gorzej czyta. I potem to musiałem już sam w swoim umyśle złożyć te dwie partie, szybko przełożyć do lewej ręki, co ona tam ma grać, albo po jednym takcie, albo po kilka taktów, więc niestety niewidomy nigdy nie będzie grał z nut porządnie tak, jak patrzy w nuty widzący. To nie będzie nigdy to. Tylko to służy po to, żeby pamięci na razie nie obciążać, żeby sobie pomóc pamięci, żeby się kiedyś tam w końcu nauczyć tych nut. Więc jeżeli w szkole muzycznej uczą się powiedzmy 50 etiud, to my zagramy te etiudy 2, 3, 5 i musimy z nich wszystko wycisnąć tyle, ile by tamci wyciągnęli z tych 50 etiud. Musimy się tego najpierw przede wszystkim na pamięć nauczyć. Ciężka robota. Ja o tym nie wiedziałem, idąc do szkoły muzycznej. Dopiero kiedy poznałem nuty, tak zwane, my to nazywamy czarnodrukowe, to dopiero otworzyły mi się tak zwane oczy. Pomyślałem sobie, no przecież jak oni mają łatwo.
Myśli pan o jakichś występach czy konkursach bardziej prestiżowych?
Ja jestem nauczycielem. Jeżeli myślę, oczywiście, że myślę, ale dla naszych dzieci, dla tych, z którymi pracuję. Ja nie mam ochoty grać na występach wirtuozowsko, jeżeli to akompaniuję, bardzo uwielbiam akompaniować. Już w czasach szkoły podstawowej założyliśmy zespół w 6., 7. tam klasie, jeszcze wtedy było 8 klas, czyli dzisiaj byłaby to 1., 2. gimnazjum. Założyliśmy jeden zespół, nazywał się Herosi, drugi zespół nazywał się 5/5, bo myśmy się bardzo lubili i uważaliśmy, że jesteśmy jedną całością. Potem akompaniowałem, będąc w liceum, przeważnie solistką, które tam śpiewały na różnych konkursach i im solistka lepiej śpiewała, tym mi się lepiej akompaniowało, bo ja musiałem bardzo uważać, co ona też tam robi, jak śpiewa, żeby jej nie zepsuć interpretacji. Tak kiedyś sobie pomyślałem, że lubiłbym być sługą, ale tylko w jednej dziedzinie, w dziedzinie muzyki i akompaniamentu. Służyć temu, kto bardzo dobrze śpiewa czy gra, bo może też grać na instrumencie. Uwielbiam akompaniament.
Nawet orkiestra góralska tam grała.
Komponuje pan, czy raczej gra pan wcześniej ułożone dzieła?
Cokolwiek ułożę, to wydaje mi się, że już to było. Dwa dźwięki zagram i wydaje mi się, że te dwa dźwięki już były. Słucham Krajewskiego, słucham Stinga, słucham no różnych ludzi, bardzo różnistych ludzi, i klezmerów żydowskich, i różnych kogo tam jeszcze. I myślę, jak oni tak wymyślają, że to niby to już było, a właściwie to jakby nowe. No z różnej muzyki już tyle naukładano i ciągle jeszcze jest co ułożyć. A jak ja przystąpię, zagram parę rzeczy, to mówię sobie, o to chyba już było. I to mnie zniechęca jakoś. Zatem przeniosłem się na coś takiego, jakby ktoś by powiedział, że to jest niezbyt dobra dziedzina twórczości. Jest to też twórczość, jakby nie było. Po prostu zajmuję się aranżami, zajmuję się akompaniamentem, to mi zupełnie wystarczy. Można tak przearanżować utwór, że to jest całkiem zupełnie coś innego. Ubolewam nad tym, że jeżeli przychodzi ktoś do mnie, żebym mu podkład zrobił, to żeby to tak samo wyglądało. No to co, już nic lepszego nie można zrobić? I ja staram się coś tam swojego albo zrobić inaczej. I już dzieci moje tu z zespołu mówią, że mnie już poznać po akompaniamentach, które im robię. Po nocach robię podkłady, dużo, mnóstwo tego już narobiłem, ojej, od 15 czy ilu lat mam taki sekwencer, mam takie specjalne tam urządzonka do robienia takich rzeczy i wtedy robimy to i wolę to robić, wolę aranżować, wolę zmieniać coś, co już jest.
Czym dla pana jest muzyka?
Od końca może źródłem zarobku. O, kiedyś bardzo duże pieniądze zarabiałem na muzyce. I muzyka jest dla mnie też oknem na świat w pewnym sensie. Bo z muzyką byłem w różnych miejscach. O, gdzież ja już nie byłem, i w innych krajach, i w Polsce, bo tam była potrzeba no, pokazania różnych rzeczy. Na przykład dziwna sprawa, że w Estonii zupełnie nut brajlowskich nie używano. Trzeba było tam pojechać, porozmawiać, zrobić wykład, zrobić konferencję. Zaproszono mnie. Jakieś obozy wspólne robiliśmy, a to właśnie z Ormianami, a to z Petersburgu się interesowali różnymi rzeczami, a to tutaj na Słowacji. W Anglii byliśmy z naszymi dziećmi. No, piękna sprawa. I to jest właśnie okno na świat. To jest poznawanie nowych ludzi, których do dzisiaj znam. Korespondują ze mną albo na Skype, albo tam w innej formie. To jest druga sprawa. Muzyka jest też jakby źródłem wyżycia się, źródłem jakiegoś takiego zadowolenia. Każdemu życzę, co już na początku powiedziałem, żebym miał pracę, którą lubi. I wtedy nie musiałby tej pracy zmieniać. Piękna sprawa. Tak mi się udało jakoś, chociaż miałem co innego robić. Okazało się, że mogłem połączyć muzykę z tą inną dziedziną i chyba elektronika nie jest mi zła za to, że stworzyłem w swoim czasie, kiedy widziałem, jak niewidomemu byłoby trudno być inżynierem elektronikiem, a z muzyką nie ma zupełnie problemu.
Czy mógł pan coś nam zagrać?
Może puścić jakieś wykonania naszych dzieci, bo ja mówię, że ja specjalnie
to też można.
Nie jestem od grania. Jak to słychać? Chyba głośno trochę.
Dziękuję za uwagę. Wywiad przygotowała Maja Włodarczyk z klasy pierwszej C.
Maja, chodzisz do pierwszej C?
Gimnazjum Sióstr Urszulinek w Poznaniu.
Dlaczego taki wywiad przygotowałaś?
Taki główny pomysł to było ze względu na muzykę, bo walczę jakby o szóstkę na koniec roku. I,
a do końca właśnie, roku jeszcze trochę czasu.
Znaczy ja na koniec semestru, ale mamy tak, że mamy podzielone, że w pierwszym semestrze mamy muzykę, a w drugim mamy plastykę. I jakby dla nas ten koniec pierwszego semestru to jest jakby koniec roku z muzyką, z przedmiotem, ale tam na chór będę i tak chodzić. I aby dostać taką szóstkę, trzeba było wykonać takie różne zadania z planu na ocenę celującą z muzyki. No i ja właśnie wybrałam taki wywiad. I to nie było określone, trzeba wywiad zrobić właśnie radiowy, czy w formie pisemnej, czy opowieści. I kiedyś chodziłam właśnie na lekcję gry na pianinie do pana Henryka Weredy. Tak się ten pomysł jakby zrodził.
A skąd wziąłeś mikrofon i rejestrator, żeby przygotować ten wywiad?
Na początku powiedziałam mamie, że właśnie jest taki pomysł, a mama...
Mamie, czyli Aleksandrze Włodarczyk.
Aleksandrze Włodarczyk, tak. I mama stwierdziła, że to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby właśnie wykorzystać to, co ma się wokół siebie. I mama zaoferowała mi właśnie pomoc w montażu i też w zorganizowaniu tego sprzętu.
Czy chcesz iść w ślady mamy? Chcesz być dziennikarką radiową?
Tak się właśnie teraz zastanawiam, bo tak kiedyś myślałam, że to jest przecież tylko siedzenie i tam pracowanie przy komputerze, ale tak po tym wywiadzie bardzo mi się to spodobało i też tak się inaczej siebie słyszy i tak się też trochę przez to poznaję, bo tak inaczej się słyszy w słuchawkach, inaczej tam w jakiejś właśnie szumie w szkole czy tam w domu, więc może.
Życzę Ci w takim razie sukcesów i mam nadzieję, że spotkaliśmy się po raz pierwszy, ale nie ostatni i będziemy się tutaj spotykać. Zapraszam serdecznie. A ja dodam, że nasze dzisiejsze spotkanie, naszą dzisiejszą audycję w dużej części przygotowała Majka Włodarczyk, zrealizował Jarosław Pachczyński, a do usłyszenia mówi Państwu Jerzy Łączny.